Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W nowym 2016 roku pragnę bardzo serdecznie powitać i pozdrowić słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, którzy wiernie od lat śledzą treści przekazywane w obecnym cyklu Duch in Altum. Chcę zauważyć, że właśnie rozpoczynamy 14 rok emisji tych czwartkowych, kilkunastominutowych audycji. Mamy za sobą poruszające przeżycia świąt Bożego Narodzenia, końca starego i początku nowego roku, które tylko trochę oderwały nas od zasadniczego tematu rozważań, jakim jest duchowo zaangażowane przeżywanie mszy świętej. Powiedziałem, że tylko trochę nas oderwały, gdyż tajemnica wcielenia jest sercem Eucharystii. Niemniej jednak chcę powrócić do szczegółowego omawiania kolejnych elementów mszy świętej. Przed 3 tygodniami mówiłem o obrzędach wstępnych mszy świętej i o pozdrowieniu, jakie celebrans na początku kieruje do wiernych. Kontynuując ten temat, warto nadmienić, że w soborowych obrzędach mszy świętej jest kilka formuł pozdrowień, które niemal dosłownie wzięte są z listów świętego Pawła Apostoła, a więc przenoszą nas w klimat liturgii, jaką sprawowali pierwsi chrześcijanie. Nierzadko celebrans pozdrawia wiernych słowami: miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Są to niemal dosłownie wzięte z 13 rozdziału 2 listu świętego Pawła do Koryntian słowa. Podobnie jak omawiane poprzednio pozdrowienia, formuła ta zawiera głęboką teologię. Tym razem przywołuje wiernym na pamięć ich zanurzenie przez chrzest święty w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy z jednoczesnym wskazaniem niejako funkcji trzech boskich osób. Bóg Ojciec to sama miłość i miłosierdzie. Syn Boży to Bóg, który daje siebie człowiekowi darmo, bez żadnej zasługi, a więc jest samą łaską. Natomiast Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, jest tym, który sprawia jedność wierzących w Chrystusa. Można więc powiedzieć, że to pozdrowienie szczególnie wzywa do jedności, która jest warunkiem wstępnym owocnego przeżycia mszy świętej. Podobnie trynitarne treści wyraża kolejna formuła pozdrowienia wstępnego: łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Jest ona wiernym powtórzeniem pozdrowienia, jakie apostoł narodów skierował do Tytusa, który był towarzyszem jednej z jego podróży apostolskich. W tej formule z kolei akcent spoczywa na obdarowaniu łaską i pokojem, a więc na uświęceniu i na jego duchowych skutkach. Jak mówiłem poprzednio, wszystkie te formy pozdrowień na początku liturgii mszy świętej mają na celu zawiązanie prawdziwej duchowej i zarazem nadprzyrodzonej wspólnoty, a więc Kościoła, w którym jest i żyje Chrystus. Po pozdrowieniu wstępnym, jak zaznacza ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, sam celebrans lub diakon, a nawet ktoś ze świeckich, na przykład komentator, może dokonać bardzo zwięzłego wprowadzenia wiernych w treść mszy świętej danego dnia. W żadnym razie nie może to być rodzaj homilii, pouczania czy tym bardziej wylewnego powitania jakichś ważnych osób, które przybyły na mszę świętą, na przykład biskupa wizytującego parafię czy jakiegoś polityka. Tego rodzaju przedstawienia i grzecznościowe powitania jak również informacje porządkowo-organizacyjne powinny mieć miejsce tuż przed rozpoczęciem liturgii. I tak jest coraz częściej w wielu parafiach, gdzie liturgia mszy świętej sprawowana jest w sposób odpowiadający przepisom Kościoła i ze świadomością jej istoty. Na przykład spotkałem się z taką praktyką, że odpowiednio przygotowany przedstawiciel rady parafialnej chwilę przed mszą świętą wita wszystkich, informuje, kto będzie odprawiał, kto będzie mówił homilię, zapowiada intencję mszalną, jak również podaje inne intencje i motywy przeżywania liturgii, a na koniec przypomina o wyłączeniu telefonów komórkowych, których banalne i natarczywe dźwięki są prawdziwą zmorą nie tylko celebracji, ale także koncertów i spektakli. Natomiast w tym momencie mszy świętej, po pozdrowieniu, przepisy liturgiczne wyraźnie mówią o krótkim, w paru zdaniach, wprowadzeniu w samą tajemnicę celebracji. Chodzi na przykład o przypomnienie wiernym, że uczestnicząc w liturgii, trwają nadal w klimacie i tajemnicy Bożego Narodzenia. Albo, tak jak to jest dziś, w tajemnicy objawienia Pańskiego, które przeżywaliśmy wczoraj. Przyjął się zwyczaj, że po pozdrowieniu celebrans podaje intencję mszy świętej, którą sprawuje, co zapewne ułatwia wiernym głębsze włączenie się w jej przeżywanie. Zwłaszcza dotyczy to tych, którzy tę intencję mszy świętej zamówili. Po krótkim wprowadzeniu liturgicznym następuje wezwanie do aktu pokuty, po którym przepisy liturgiczne wymagają chwili milczenia. Niestety często celebransi pomijają je, a przecież bez chwili skupienia się i ciszy samo wezwanie i akt pokuty tracą sens. To krótkie milczenie, trwające dosłownie chwilę, minutę, jest po to, aby poruszyć sumienia wiernych, aby mogli uświadomić sobie, że nie są godni świętości miejsca i dokonujących się czynności. Przypominają się słowa z psalmu 24. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał kłamliwie. Na uzasadnienie koniecznej chwili skupienia w ramach obrzędów wstępnych mszy świętej trzeba też przywołać słowa Pana Jezusa. Jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Chodzi więc o to, aby każdy wierny miał sposobność stanąć w całej prawdzie o sobie, dzięki czemu lepiej będzie dysponowany na przyjęcie Chrystusa Pana do swego serca. Być może ktoś w tej chwili ciszy poczuje potrzebę skorzystania z sakramentu pokuty, bo uzna, że sam akt skruchy mu nie wystarczy. Chwila ciszy po wezwaniu do pokuty stwarza możliwość przypomnienia sobie zarówno osobistej intencji, z jaką wierny przyszedł na mszę świętą, jak również to, jaki duchowy dar przyniósł do ołtarza. Nierzadko takim darem, bardzo cennym, bo szczerym, będzie własna grzeszność, jaką właśnie sobie uświadomił. Po tym wymaganym przepisami liturgicznymi krótkim milczeniu następuje akt pokuty. W mszale rzymskim przewidziane są trzy jego formuły. Pierwsza, najczęściej używana, jest nieco skróconą formułą wziętą z mszy trydenckiej, a pochodzącą w tej postaci z XIV wieku. Zaczyna się ona od słów spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Słowa te recytują równocześnie celebrans i wierni. Jest to tak zwana spowiedź powszechna, czyli ogólna. A więc nie z jakiegoś konkretnego grzechu, na co jest miejsce w konfesjonale, ale jest ona publicznym wyznaniem swojej grzeszności. Na słowach moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, celebrans i wierni uderzają się w piersi, czy raczej przykładają dłoń lub pięść do swojej piersi. Uderzanie się w piersi było gestem powszechnie występującym u Żydów dla wyrażenia skruchy. Chrześcijanie chętnie go przejęli i zachowali. To bardzo wymowny i dosłowny gest wskazujący na moją grzeszność zasługującą na karę. To ja zgrzeszyłem. Drugą formułą aktu pokuty, chyba rzadziej stosowaną, jest dialog celebransa z wiernymi. Kapłan mówi: zmiłuj się nad nami, Panie. Wierni odpowiadają: bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Kapłan kontynuuje: okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Wierni zaś dodają: i daj nam swoje zbawienie. Jest to parafraza i kompilacja wybranych wersetów psalmu pokutnego 51. Trzecia formuła aktu pokuty, czyli tak zwane tropy, ma w mszale kilka odmian, spośród których zwykle wybiera się pierwszą. Są to trzy wezwania, które celebrans kieruje wprost do Chrystusa jako Pana, przypominające różne wydarzenia zbawcze, w których okazał On swe miłosierdzie. Na przykład: Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za Twoim ludem. Na każde takie wezwanie wierni dopowiadają: zmiłuj się nad nami. Dopełnieniem aktu pokuty, niezależnie od wybranej formy, są słowa celebransa przypominające nieco sakramentalne rozgrzeszenie, wyrażone jednak w formie błagalnej. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Oczywiście tych słów nie wolno traktować na równi z sakramentalnym rozgrzeszeniem. Mszalny akt pokuty jedynie dopełnia spowiedź sakramentalną w konfesjonale, ale jej nie zastępuje i nie ma skuteczności sakramentu pokuty, co mocno akcentują odpowiednie przepisy liturgiczne. Po tych słowach następuje śpiew lub recytacja tak zwanego kirie. Jednakże gdy celebrans wybierze trzecią formułę aktu pokuty, czyli tak zwane tropy, wówczas opuszcza się kirie, czyli błagalne wezwania: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Ponieważ mają one ciekawą historię i teologię, to nieco więcej na ten temat powiem za tydzień.